Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Audycję nadajemy z Wrocławia i jest to pierwsze nasze spotkanie w nowym 2022 roku. Tym bardziej jest nam miło, że znów możemy się spotkać, a przy okazji życzymy drogim słuchaczom błogosławionego, dobrego roku. Wobec tego startujemy!
Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie żółt. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie szum. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Padnijmy na kolana, o Dziecię, to nasz Bóg. Uczcimy z niebios Pana, miłości złóżmy dwóch. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie szum. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie żół. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu.
I tym radosnym, śpiewnym akcentem witają się ze słuchaczami współtwórcy dzisiejszej audycji.
Ojciec Mariusz,
Krzysiek,
Zdzisław,
Hania,
Wojtek,
Maria
i ja, czyli Basia. Usłyszeli Państwo nowe imię, jest to nasz gość dzisiejszy, który złoży świadectwo, będzie nam mówił o tym, jak ta święta, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, zadziałała w jego życiu. I jest nim właśnie pan Zdzisław. Jak już Państwo zauważyli, naszym głównym tematem są święci. Święci z różnych okresów historycznych. Każdy z nich jest wyjątkowy, choć każdy miał swoją inną drogę do świętości, to wszyscy podążają do jednego celu – poznania Boga, wypełnienia Jego woli i do najściślejszego zjednoczenia z boskim oblubieńcem. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o świętej Mariam, małej Arabce, małej nic, jak sama o sobie mówi. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, muszę przyznać się Państwu, że ta święta poruszyła moje serce i myślę, że warto poznać tę szczególną postać. W dniu 5 stycznia 1878 roku siostra Mariam wkracza w 33 rok życia. Dobrze wie, że czas jej ziemskiej wędrówki zbliża się do końca. Głos wewnętrzny przypomina, że nie ukończy trzeciego roku w Karmelu Betlejemskim. Myśl o śmierci w wieku Chrystusowym napełnia ją jednak radością. Śmierć nie będzie dla niej zaskoczeniem ani przegraną, a jedynie końcowym osiągnięciem i wypełnieniem życia. Śmierć stanie się doskonałym końcowym akordem życia, które było symfonią miłości. Tak pisze autor książki, którą napisał właśnie o małej Miriam, Mariam, czy też małej nic. Autorem książki jest Bruno, tak się nazywa. Ale zacznijmy od początku.
Aby poznać Miriam, małą Arabkę, musimy się przenieść
oczywiście w przeszłość. Nie tak może tak daleką, jak to zwykle było przy niektórych naszych świętych, jak święty Wojciech czy święty Stanisław, do XIX wieku, ale trochę dalej od Polski, to jest na tereny Ziemi Świętej, które wtedy w XIX wieku właściwie no, nie odgrywały większej roli w historii świata i nic tam specjalnego się nie działo, dlatego że już od początku XVI wieku były pod panowaniem osmańskim, czyli należały do muzułmanów, którzy oczywiście, jak wiemy, po wyprawach krzyżowych przejęli władzę i właśnie potem Imperium Osmańskie aż do 1917 roku sprawowało tam właściwie władzę. Ale mimo tego, że no tak historycznie może nie ma jakichś wielkich wydarzeń na tamtych terenach, to jest to do dzisiaj przecież zresztą zdajemy sobie z tego sprawę. Ziemia Święta, Palestyna to jest mieszanka kultur, religii. No i święta Miriam wzrastała właśnie w takim środowisku wielokulturowym, wielonarodowościowym, wielojęzycznym oczywiście, gdzie wszyscy oczywiście starali się poznać Pana Boga, ale jak potem zobaczymy także w jej życiu, może różnie go pojmowali, także tą przynależność także do swojej religii, takie sprawy kulturowe oczywiście, które powinny być zachowane, a które można by pominąć, to potem bardzo mocno się odbiło na tragiczny sposób na jej życiu. Święta Miriam, mała Arabka, urodziła się w 1846 roku na północy dzisiejszego Izraela. No, ciężko powiedzieć, że to był wtedy Izrael, bo wiadomo, państwo to nie istniało, czyli właśnie Palestyny, można powiedzieć, to Galilea, to jest okolice, można powiedzieć, Nazaretu także, w rodzinie chrześcijańskiej. Dlatego, że oczywiście wiemy, mamy świadomość, że tam właśnie mimo tego, że panowali muzułmanie, to właśnie było wiele rodzin chrześcijańskich i teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, że różnych obrządków, czyli różnych tradycji liturgicznych, duchowych, które przez wieki wyrastały, przenikały się wzajemnie. I ona się urodziła w takim obrządku, który nazywamy melchickim. Zresztą ten obrządek także do dzisiaj istnieje. Oczywiście na tych terenach mieszkają także muzułmanie, mieszkają Żydzi, chrześcijanie obrządku rzymskiego, czyli tego, który jest największy w kościele katolickim, także którego my członkami jesteśmy. No ale to są właśnie to bogactwo kościołów wschodnich. Bardzo wiele różnych obrządków, także takiej wrażliwości na Pana Boga, na Jego obecność, na to, jak się modlimy, jak doświadczamy właśnie Pana Boga i także jak innym również opowiadamy o Panu Bogu. No i ona wzrosła w takiej rodzinie, gdzie można powiedzieć ubogiej, dość ubogiej na początku, bo potem wiemy, że wzrastała w takim, powiedzmy, bogatszej rodzinie, ale dlatego, że straciła swoich rodziców. Ale zanim straciła swoich rodziców, także jej rodzinę dotknęły takie nieszczęścia jak brak dzieci. To znaczy rodziły się dzieci, rodzili się chłopcy w tej rodzinie. Najpierw, zanim ona się narodziła, to narodziło się 12 synów, 12 braci, którzy zmarli zaraz po urodzeniu, czy jako w młodym wieku. No i rodzice rozpaczeni, przecież zdajemy sobie sprawę, że to jest wielkie pragnienie rodziców, żeby posiadać dziecko. Tym bardziej w niektórych kulturach jeszcze dawniej oczywiście też to było bardzo takim znakiem, wyraźnym znakiem Bożego błogosławieństwa i przyszłości jakiejkolwiek tej rodziny. Rodzice zrozpaczeni udają się do Betlejem, aby tam u Matki Bożej błagać o cud narodzin dziewczynki w takim razie. I rodzi się właśnie Miriam, nazwisko różnie wymawiane dla nas, dla Polaków, może nieco takie egzotyczne, Buardzi, która oczywiście nie jest jeszcze także ostatnim dzieckiem, potem jeszcze rodzi się jej brat, czyli 14 dziecko, Bulos, ma na imię Bulos. Gdy Miriam jest malutka, ma tam zaledwie parę latek, umiera ojciec, umiera potem także niedługo matka i Miriam zostaje wzięta w opiekę przez stryja, który mieszka w Aleksandrii, czyli na terenie już właściwie Egiptu, czyli zdajemy sobie sprawę, że to jest dość daleko i nie ma takiej możliwości, że jakoś odwiedzić sobie rodzinne strony. Rodziny majętnej, można powiedzieć, Niektórzy twierdzą nawet, że żyła w pewnym luksusie, w spokoju, nawet dorastała, mogła się uczyć tego, co było możliwe oczywiście dla niej. Rozdzielona została z bratem, którego, jak wyczytałem, także już nie spotkała już, mimo prób, nie spotkała już nigdy do końca swojego życia. I święta, wtedy jeszcze nie ogłoszona świętą oczywiście, bo świętość to jest dopiero XX wiek, beatyfikacja Jan Paweł II, czy kanonizacja w 2015 roku papież Franciszek, dorasta w rodzinie muzułmańskiej, w środowisku muzułmańskim. Więc zdajemy sobie sprawę także, że to nie było takie proste.
Miriam, jak już wspomniał ojciec Mariusz, wychowywała się w dość dobrych warunkach u swojego stryja. W prezencie któregoś razu, mając niecałe 3 lata, dostaje ptaszka w klatce do zabawy, żeby było jej przyjemniej. Rzeczywiście ona idzie do ogrodu i bawi się tym ptaszkiem. Ptaszek chce go wykąpać, ptaszek umiera. I w ten czas Miriam po raz pierwszy słyszy w swoim sercu głos Pana Boga. Jest to bardzo wyraźny ten głos, który mówi, który tak go odbiera. Pan Jezus mówi: tak, wszystko przemija, lecz jeśli oddasz mi swoje serce, ja pozostanę z Tobą na zawsze. I właściwie te słowa stały się mottem w jej życiu. Towarzyszą jej już do końca jej dni i są one bardzo dla niej ważne. Tu właściwie Miriam zaczyna swoją drogę do Pana Boga. Już jako mała dziewczynka została przez Jezusa wybrana.
Miriam rozwija się duchowo, ale oczywiście także dorasta. A w tamtej kulturze dziewczęta dość wcześnie wychodzą za mąż, więc gdy już osiąga odpowiedni wiek, to są jestem z nastolatką, te pierwsze, można powiedzieć, te lata takiego młodzieńczego wieku, stryj podejmuje postanowienie także, że zostanie wydana za mąż. Nawet obiecuje wysoki posag, tak żeby można było znaleźć dobrą partię. No oczywiście nie jest to w pomyśli Miriam. Ona planuje oddać swoje życie Panu Jezusowi. Tak jak przed chwilą Basia opowiadała, że Pan Jezus właśnie będzie jej wyłącznym oblubieńcem. Chce żyć w dziewictwie. Chce świadczyć właśnie w ten sposób o tym, że oddać swoje życie Panu Jezusowi i świadczyć w ten sposób właśnie Jego obecności, miłości. No to absolutnie jest to niezrozumiałe. Tym bardziej, że ma zostać wydana za muzułmanina. A jeżeli wejdzie do rodziny muzułmańskiej, to jasne, że będzie musiała zaprzeć się swojej wiary. To znaczy przejść na islam, a to się wiąże oczywiście także z porzuceniem chrześcijaństwa. A dzieci, jeśli by miały się narodzić w takiej rodzinie, oczywiście zawsze będą także muzułmanami. I Miriam się nie zgadza. Oczywiście są rozmowy, listy pisane, które także miały dotrzeć właśnie do adresata, do stryja, czy do tam korespondencja prowadzona właśnie z najbliższymi. No i jeden ze służących, muzułmanin, miał zanieść właśnie taki list, ale kiedy się dowiedział właśnie, że ona nie chce również wyjść za mąż i przejść na islam, poderżnął po prostu jej gardło i została porzucona na ulicy. I to poderżnięcie to nie było takie zwykłe, nie wiem, zadraśnięcie, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale rzeczywiście głęboka rana, dość głęboka, grożąca właściwie, można by powiedzieć, no, śmiercią. I tak można było się spodziewać, że Miriam właśnie odda swoje życie w obronie swojej czystości, dziewictwa, wiary. Jest to przykład męczennicy, święta Miriam, mała Arabka, przykład męczennicy, która przelała krew za Chrystusa, chociaż przeżyła. To znaczy jest, można powiedzieć, wyznawczynią według tych kategorii naszych katolickich. To znaczy cierpiała za wiarę, cierpiała za swoje przekonania z miłości do Jezusa Chrystusa.
Miriam zostaje porzucona i właściwie to umiera. I tutaj w życiu Miriam po raz pierwszy zdarza się cud. Otóż znajduje ją kobieta, która ubrana jest w niebieską suknię, zabiera ją do groty i tam zaczyna ją leczyć. rana goi się, Miriam jest szczęśliwa, jest zadowolona. Kobieta, która się nią opiekuje, jest bardzo dobra dla niej. Ale jak później się okazuje, bo w widzeniu swoim, w późniejszych latach życia, Maria zdaje sobie sprawę, że tą kobietą to była Przenajświętsza Matka Boża. I tu to właściwie ona ją wyleczyła. I to był cud, bo trudno wyobrazić sobie, że gardło, które zostało przecięte, i tętnica główna, jak później okazuje się, bo były badania i na tętnicy głównej Miriam była blizna, to znaczy, że była przecięta. Rzeczywiście bez cudu właściwie mała dziewczynka, 12-letnia wtedy, miała niepełne 13 lat, umarłaby.
Więc zobaczcie, jeżeli już tak na początku jej życia jest tak wielki cud, to co dopiero potem będzie w jej życiu i jak wspaniale zaowocuje.
Tymczasem pani w błękitnej sukience prowadzi dziewczynkę do kościoła świętej Katarzyny. Tam pracują zakonnicy franciszkańscy. I idzie Mariam, idzie do spowiedzi i prosi siostrę zakonną, bo myśli, że właśnie to jest siostra zakonna, żeby na nią poczekała. Kiedy jednak odchodzi już od konfesjonału, Miriam nie spotyka już więcej tej pani. Bardzo to przeżyła, bo nie bardzo wie, co się ma dalej z nią dziać. Tymczasem zaopiekowali się nią właśnie księża franciszkani i znajdują jej pracę. Tymczasem przybrani rodzice Miriam szukają ją wszędzie. Ona się musi ukrywać i rozpoczyna swoją pracę jako służąca w różnych domach. Znajduje też taką pociechę i radość w tym, że może pomagać innym, służyć innym i jest wewnętrznie zadowolona, bo jest wierna Panu Bogu, wierna Jezusowi.
Jeżeli nawet ktoś na początku audycji jeszcze myślał, że mała Arabka to chodzi tylko o wzrost, że niewielka rozmiarami fizycznymi, cielesnymi, To jest określenie, które dotyczy przede wszystkim w jej życiu i tej postawy duchowej, właśnie takiej małości, uniżenia, które będzie towarzyszyło jej przez całe życie, będzie to praktykowała i do tego również innych zachęcała.
Tak, dlatego siebie nazywa często małą nic.
Po okresie wykonywania prac służebnych mała Miriam wybiera się w podróż do Francji i przybywa do Marsylii, gdzie zostaje przyjęta do postulatu zakonu, żeńskiego zakonu świętego Józefa. Spędza tam trochę czasu, ale już właśnie w tym klasztorze przełożone przekonują się, że jest to osoba specyficzna, obdarzona wielkimi darami, takimi, które nie pasują do charyzmatu zakonu czynnego, jakim był ten właśnie zakon Józefitek. Stąd po okresie postulatu zostaje ona, no można powiedzieć, wydalona z klasztoru, niedyscyplinarnie, ponieważ wystawiona jej zostaje jak najlepsza opinia. Natomiast nie zostaje dopuszczona do dalszej drogi w tym zgromadzeniu. Właśnie z tego powodu, że przeżywa stany mistyczne, ekstazy, wizje, no, które po prostu w żaden sposób, zdaniem przełożonych, nie są do pogodzenia z działalnością czynnego zakonu. W związku z tym, że jedna z sióstr z Marsylii wybierała się do klasztoru w Po, w południowo-zachodniej Francji, zaproponowała małej Miriam, aby udała się razem z nią. I te formalności faktycznie zostały załatwione i po krótkim czasie Miriam znalazła się w Po. A tam mieścił się zakon, żeński zakon karmelitów, karmelitanek. i do tego klasztoru została Miriam przyjęta razem ze swoją współsiostrą. I tam, zgodnie z tym, co zapowiedziała jej Matka Boża we wcześniejszych objawieniach, tam rozpoczęła się jej ta właściwa droga, bo Miriam otrzymała od Matki Bożej taką informację, że najpierw wstąpi do jednego klasztoru, właśnie do tych Józefitek, następnie do klasztoru we Francji, do klasztoru karmelitańskiego, a następnie będzie podróżowała. I także w sumie w trzech chyba klasztorach, tak, będzie przybywała i w trzecim zapowiedziano jej, że zakończy swoje życie. Jakoś tak to było.
Ona dwa razy będzie właśnie w tym klasztorze po, tak jak tu powiedziałeś.
Będzie
ona
dwa
zaczyna,
razy, ale jest to drugi klasztor.
Później powraca, tak.
Bo jeszcze będziemy mówili o kolejnym klasztorze, w którym się znajdzie. W każdym razie pobyt w Po jest bardzo ciekawy, bo tam rzeczywiście przełożeni rozpoznali te charyzmaty, różne obdarowania Boże w osobie małej Miriam i można powiedzieć, nie przeszkadzali w rozwoju duchowym młodej zakonnicy. Jeszcze wtedy nowicjuszki. Jeszcze nie miała złożonych ślubów, ale była bardzo obiecująca. Jej postawa była pełna właśnie pokory. Różne cudowne wydarzenia, znaki, jakie jej się przydarzały, nie były dla niej w żadnym wypadku powodem do wbijania się w pychę. Wręcz przeciwnie, próbowała się z tym wszystkim ukrywać, zatajać to przed przełożonymi i współsiostrami. Także miała dobrą opinię w tym klasztorze. Natomiast rzeczywiście zupełnie niezwykłe było to, co jej się przydarzało. Aż trudno o tym mówić. No, były to rozmaite wizje, ekstazy, spotkania ze świętymi, rozmowy. Wiemy o niej, że była półanalfabetką i nie pozostawiała po sobie żadnych pism. Natomiast no, z tych materiałów, które mieliśmy dostępne do przygotowania się do audycji, wynika, że dużo pozostało relacji po małej Arabce, więc prawdopodobnie jej współsiostry skrzętnie to wszystko zanotowały. Wszystko to, czego były świadkami. Jej relacje, jej zachowania. I stąd wiemy, że wielokrotnie rozmawiała ze świętymi, czy to z Panem Jezusem, czy z Matką Bożą, czy ze świętym Józefem, lub też innymi świętymi. Otrzymywała od nich wiele cennych rad życiowych. Ja nawet nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć.
Ale ja mogę przytoczyć.
O, ale Krzyś może, proszę.
Siostra przełożona pisze tak. To drogie dziecko nie jest w stanie ukryć to, co cechuje ją najbardziej. To niezwykłe nabożeństwo do Ducha Świętego. Gdy mówi o Duchu Świętym, jakby jej postać cała jaśnieje. Mówi językiem płomiennym i to ją bardzo wyróżnia, że nie bierze się to z niej samej, ale jest to działanie Ducha Świętego w jej osobie, w jej duszy. Tak właśnie relacjonuje o małej Arabce jej siostra przełożona.
Ważne jest chyba też to, że ona, mając liczne charyzmaty i tak jak już wspomniał Wojtek, przeżywa najprzeróżniejsze wizje, czy też spotkania ze świętymi, przeżywa wizje piekła, nieba i czyśćca. Charakterystyczne jest to, że ona zawsze jest bardzo posłuszna. Takie wizje czasami trwają kilka dni na przykład, czy też kilka godzin. Ale w momencie, kiedy przełożona mówi do niej, żeby przerwała, to ona natychmiast, jakby ta wizja się przerywa, ona stoi w ogromnym posłuszeństwie. Czyli właściwie siostra Miriam jest nie tylko pokorna, ale jest przede wszystkim bardzo, bardzo posłuszna, aż niemalże do cudu. Ale to może później na ten temat powiemy.
Ja bym jeszcze tylko dodał, że właśnie w Po... W tym okresie mała Arabka doświadcza opętania szatańskiego, które zostało jej zapowiedziane przez chyba osobiście Pana Jezusa. Ona też uprzedziła o tym swoje współsiostry. Opętanie to trwało 40 dni. W okresie letnim się to przydarzyło. I rzeczywiście było to dramatyczne przeżycie dla niej i dla całego zgromadzenia. Ponieważ rzeczywiście to, co zły duch z nią tam robił, było bardzo bolesne, szokujące. No myślę, że dla wielu dzisiejszych ludzi też bardzo ciekawe do zapoznania się, ponieważ no, w tej chwili wiara generalnie upada, więc jakby ktoś zobaczył kogoś opętanego, jak się potrafi zachowywać, co wygadywać, co próbować robić, no to mogło być troszeczkę otrzeźwiające. Trwało to 40 dni, ona aż próbowała samą siebie unicestwić, zabić się na różne sposoby, oczywiście bluźniła, przeklinała o swojej przełożonej, którą kochała i była jej posłuszna, mówiła, co to za stara baba. To tak jej ustami przemawiał Duch Święty. Przepraszam, zły duch przemawiał jej ustami. I sam wielokrotnie demonów w niej siedziało całe mnóstwo i zmieniały się. I one same przyznawały, że dostały od Boga pozwolenie na to, żeby ją dręczyć, ale że nie pozwolono im jej zabić i nie pozwolono działać przeciwko jej czystości. Była to od urodzenia absolutnie czysta dziewica, która nawet nie zgrzeszyła nigdy w tej materii myślą i nie dostały one pozwolenia na to, także jest napisane, że kiedy tam w czasie tych męk spod habitu gdzieś tam wychyliła się jej noga, no to wtedy nawet zły duch powiedział, zakryjcie tam te nogi, bo nie możemy nic robić w tej sprawie. Więc bardzo dramatyczne wydarzenie, ale zakończone. Po 40 dniach szczęśliwie zakończone, powróciła do normalności i pozostało to tylko jako takie dramatyczne wspomnienie dla niej i całego otoczenia.
Ona nie tylko cierpiała duchowo, ale też i fizycznie. Jej ciało było wykręcane. To był okropny ból, też fizyczny dla niej.
W czasie procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego oczywiście ta sprawa była badana. No i ktoś tak patrząc na pierwszy rzut oka mógł powiedzieć, no to dyskwalifikacja zupełna, tak? Ponieważ była w pewnym czasie, przez te 40 dni, tak jak mówił Wojciech, opętana. Ale podkreślano taką wielką jej pokorę i wytrwałość. Wielki pokój ducha, świadomość tego, że również tego, co się z nią dzieje, a jednak znoszenie tego właśnie z taką wielką małością, uległością i przetrwanie tego trudnego czasu.
Bywały też króciutkie przerwy w tym opętaniu, kiedy ona wracała do siebie, do władz duchowo-umysłowych i wtedy dawała poznać tym siostrom, że jest z nią w porządku, że znowu wraca do posłuszeństwa, pełnego szacunku. No ale to później wracało, przychodziły kolejne te legiony szatańskie, aż na sam koniec podobno miał ją sam Lucyfer zaatakować. Wszystko to zakończyło się bardzo szczęśliwie, więc widać, że tu z Bożą pomocą zostało to przezwyciężone. Później będziemy jeszcze pewnie o tym dyskutować. Po co to było? Nie? Dlaczego się to wydarzyło w jej życiu? Bo to jest ciekawe bardzo.
Do zakonu w Po przyjeżdża ojciec karmelita, Maria Efrem, i zwierza się, albo opowiada o swoim marzeniu, że chciałby, żeby powstał zakon żeński karmelitek w Indiach. Zakonnice przyjmują tą myśl i jakby wdrażają to w życie. Szukają fundatora dla tego zakonu i właściwie znajdują go dzięki wizji właśnie siostry Marii, ponieważ w jej wizji, ona w swojej wizji zobaczyła Matyldę, zmarłą arystokratkę, która wskazuje im drogę do tego, żeby skierowały się do jej ojca. I faktycznie, tak postępują. Ojciec jej, tej zmarłej arystokratki, z wielką radością przyjmuje tą propozycję i faktycznie pomaga im w zrealizowaniu tego zamierzenia. I właśnie w 1870 roku zakonnice, 6 zakonnic i 2 zakonników, karmelitów, wyruszają w drogę do Indii. Ta droga była bardzo trudna dla nich. 3 siostry zmarły w drodze, ale kiedy docierają do Indii, rozpoczynają właśnie pracę od podstaw. Ta miejscowość nazywa się Mangalore. I w tej miejscowości właśnie Mariam rozpoczyna również pracę fizyczną. Dzieją się dalej te wszystkie rozpoczęte procesy, czyli i ekstazy, i wizje, i proroctwa. ale też tutaj rozpoczęła przygotowanie do przyjęcia ślubów wieczystych, ponieważ ojciec Efram nie był do końca przekonany, czy ona zasługuje na to, żeby te śluby złożyć, zaproponował, żeby odbyła ona rekolekcje. I ona te rekolekcje sama podjęła taką decyzję, że chciałaby te rekolekcje, żeby były prowadzone przez 21 dni. Na końcu ojciec udziela jej tego zezwolenia, udziela jej pozwolenia na złożenie tych ślubów. Odbywają się one w 1871 roku, kiedy składa śluby wieczyste. I na tych ślubach wieczystych otrzymuje słowa. I patrz, oto ty, nędzne stworzenie, ty biedna, mała nic, pełna słabości i grzechu. W jednej chwili, poprzez trzy śluby, wzniesiona zostaniesz do niepojętej godności, oblubienicy Króla Niebios. Raduj się więc, ale także drżyj, bowiem nie staniesz się jedynie oblubienicą Jezusa, lecz oblubienicą Jezusa ukrzyżowanego, którego imię nosisz. Trzy krótkie słowa, które wypowiesz, trzy śluby, które złożysz, dadzą świadectwo tak piękne i przejmujące, zarazem całkowitego ukrzyżowania siebie samej. Ale Chrystus nie pozostawi cię na krzyżu samej. Krzyż bez Niego byłby zbyt ciężki. On będzie razem z tobą. Te piękne słowa są zapowiedzią właśnie tego, co będzie przeżywała dalej Mariam. Zaraz na drugi dzień po złożeniu ślubów wieczystych radykalnie się zmienił stosunek sióstr do niej. Siostra przełożona bardzo chciała poznać jej duchowość, ale ona była zobowiązana powiedzieć o sobie, o swoim życiu wewnętrznym, tylko spowiednikowi. Nie chciała tego uczynić. Powiedziała tej przełożonej, że ona tylko pod posłuszeństwem może coś takiego zrobić. Więc siostry były niezadowolone z niej i te jakby uwagi w stosunku do niej przekazywały również ojcu Eframowi. Ojciec Efram, który do tej pory był bardzo przychylny i wszystkie te rzeczy, które się działy w jej życiu, uznawał, że są one od Boga, natomiast w tamtym momencie stwierdził, że nie, że to są dzieła diabła, złego, i że to są również wymysły mniszki. I wtedy też podjął decyzję o tym, że siostra zostanie oddana z powrotem do zakonów Po. Wraca do zakonów w 1872 roku.
Miriam wróciła do Po w 1872 roku we wrześniu. I no, trzeba to sobie dobrze uświadomić, w jakiej atmosferze wracała. Nie wiem, czy ktoś z nas byłby w stanie funkcjonować właśnie w takich warunkach, w jakich jej przyszło w tym czasie, kiedy jej współsiostry i przełożeni w Indiach po prostu i zwyczajnie odwrócili się od niej, bo myśleli, że zaspokoją swoją ciekawość, że ona im będzie opowiadała wszystko o swoim życiu duchowym. Przełożona myślała, że będzie, że stale monitorowała swoją właśnie swoją zakonnicę w swoim domu zakonnym, a tymczasem Miriam starała się przez całe życie żyć w ukryciu, zwłaszcza z tymi niezwykłościami, które jej się przydarzały. I to spowodowało, że właśnie biskup Maria Efrem wydał taką niekorzystną dla niej opinię. Zresztą pewne dziwne zdarzenia zaczęły się przydarzać samej Miriam w tych Indiach. Zaczęła mieć kłopoty faktycznie z posłuszeństwem. Zdarzyło jej się co najmniej raz opuścić dom zakonny i wyjść na ulicę miasta, co przecież było niedozwolone. Także w takiej atmosferze została odesłana do Po we Francji. Ale później zarówno biskup w Indiach, jak i współsiostry, wszyscy zreflektowali się, że pomylili się co do osoby małej Miriam i odczuli głęboką skruchę. Biskup wkrótce umarł, a siostra Miriam otrzymała kilkakrotnie wizję cierpiącej jego duszy cierpiącej w czyśćcu. I mówił tenże biskup: zgrzeszyłem przeciwko chwale Bożej. Miał ten biskup opuścić czyściec po pewnym czasie, o czym pewnie może jeszcze powiemy za chwilkę, kiedy nastąpią kolejne wydarzenia w życiu małej Arabki. Zatem wróciła do Po, gdzie została serdecznie przyjęta, jak gdyby nic się nie stało. No, prawdopodobnie te współsiostry i przełożeni we Francji lepiej ją znali i mieli do niej pełne zaufanie. Także sytuacja została oczyszczona, bo tu ją przyjęto dobrze, a przełożeni w Indiach odczuli skruchę, pokajali się, nastąpiły tam przeproszenia, wyjaśnienia i wszystko wyszło na prostą, jak to się mówi. A o tym drugim okresie pobytu, niezbyt długim zresztą, bo trwającym chyba około 2 lat, mówi się, że sama siostra zresztą mówiła o tym swoim drugim pobycie, że był to okres wakacji. I tam również głównie zajmowała się posługami kuchennymi. Natomiast w dalszym ciągu przeżywała różne stany mistyczne, ekstazy. Wielokrotnie lewitowała, unosząc się na wierzchołek wysokiego drzewa. W tym czasie też tworzyła no, swoją taką improwizowaną poezję, której pewnie nie zapisywała. Nawet komponowała kantyczki, wierszyki, podziwiała piękno stworzenia i dziwiła się, że ludzkość tak mało docenia piękno stworzenia. Mówiła o niewdzięczności ludzkiej. Była jej tam też dana wizja o przyszłości Francji, dosyć trudna, bolesna, ale jak wielokrotnie w różnego rodzaju objawieniach, o których słyszeliśmy, boski mistrz powiedział, że podobnie jak w Ewangelii powiedział, że nie zetnie dobrych roślin razem ze złymi, że nie wytrzebi chwastów, ponieważ ucierpiałyby też dobre rośliny. Więc taka też była wizja dla Francji. Myślę, że to jest wizja dla każdego kraju i dla każdego chrześcijanina. Bardzo cenna. Tak wyglądało to jej życie w Po podczas drugiego pobytu. Natomiast tak jak jej to już zostało wcześniej zapowiedziane, ten czas powrotu do tej zakonnej kolebki był jedynie okresem przygotowania do ostatniego etapu jej życia, który miał miejsce ponownie na ziemi palestyńskiej.
Tak jak powiedział Wojtek, nie była długo w Po i zaczęła mówić o potrzebie fundacji klasztoru karmelitanek bosych w Betlejem. Zgromadzenie przyjęło to dość chłodno, bo przecież dopiero niedawno wróciła no, upokorzona z tego udziału w fundacji w Indiach, ale mimo to raz rzucona myśl nie umarła. Potrzebny był jednak czas na pozyskanie środków materialnych. Dostarczyła je pani D'Artigo, która była spokrewniona z pewnym hrabią, który był ministrem za króla Karola X. Jej spowiednikiem był ojciec Pierre Estrade, który również popierał ideę małej Arabki. Trzeba było uzyskać zgodę stolicy apostolskiej na osiedlenie się karmelitanek w Ziemi Świętej. Sprawą się zajął biskup Lacroix, ordynariusz diecezji Bayonne. Pierwsza odpowiedź kongregacji rozkrzewiania wiary była negatywna, ponieważ patriarcha Jerozolimy nie zgodził się, gdyż nie był w stanie zapewnić utrzymania klasztorowi klauzurowemu. Jednak kongregacja zmieniła zdanie, gdy zapewniono, że klasztor ma zagwarantowane środki na utrzymanie. Mniszki wyjechały w sierpniu 1875 roku. Towarzyszyła im fundatorka, pani D'Artigo. Po drodze zatrzymały się w Lourdes, w Marsylii, gdzie siostra Maria odwiedziła dawnych znajomych z czasów pierwszego pobytu we Francji.
i następnie wsiadły na okręt, przybyły do Jafy i dotarły do Betlejem, gdzie zamieszkały w prowizorycznym klasztorze. Siostra Maria była jedyną zakonnicą, która znała arabski, więc nic dziwnego, że to ona się przede wszystkim zajęła budową klasztoru. Ona wybrała miejsce budowy, miała wizję, w której zobaczyła, że w tym miejscu Dawid został namaszczony przez Samuela. Czuwała nad robotnikami, kontrolowała dostawców, zażegnywała spory. Jak sama określiła, poprała się w wapnie i piasku. I serdecznością, prostotą, usłużnością pozyskiwała sobie sympatię pracowników. Budowa postępowała bardzo szybko. W marcu 1876 roku poświęcono kamień węgielny, a już w listopadzie tego roku w klasztorze zakonnice zamieszkały. Prace wykończeniowe trwały jeszcze w następnych latach. Od chwili przyjazdu do Betlejem siostra Maria mówiła, że karmelitanki powinny założyć klasztor również w Nazarecie. Rozmawiała o tym z patriarchą Jerozolimy i rzeczywiście już po jej śmierci klasztor został założony w 1921 roku, co przepowiedziała. Budowę klasztoru prowadziła w taki sposób, że kierowała się wskazówkami, które otrzymała od samego Jezusa. Ten klasztor był w formie wieży, w nawiązaniu do wieży Dawidowej. Wyglądała pracy robotników przy wykańczaniu klasztorów, chociaż już wyraźnie ubywało jej sił i zbliżał się kres jej życia. Coraz trudniej oddychała, jej nogi były opuchnięte. Pewnego dnia, niosąc dwa dzbany świeżej wody dla robotników, przewróciła się, złamała sobie wielokrotnie lewe ramię, cierpiała, pojawiła się gangrena. Wśród odwiedzających ją był również patriarcha Jerozolimy. I ostatnie słowa na wezwanie jednej z sióstr, mój Jezu miłosierdzia, powiedziała: o tak, miłosierdzia. Umarła cicho, bez agonii, miała 33 lata, z których 12 lat spędziła w Karmelu.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w jakiś sposób no to Betlejem jest taką klamrą spinającą jej życie, bo przecież kiedy zmarło jej tych wcześniej 12 wcześniej urodzonych, poczętych i urodzonych braci, to rodzice udali się właśnie do Betlejem, aby tam modlić się do Matki Najświętszej właśnie o łaskę córki. No i tak się urodziła Miriam i tutaj także w tym Betlejem zmarła. Przeszła do nieba, do domu Ojca, dzisiaj mówimy, jest świętą. Widzimy, jak w jej życiu właśnie towarzyszyły jej zawsze takie nadzwyczajne dary łaski Pana Boga. Nazywamy te dary Pana Boga charyzmatami, od słowa greckiego charis, czyli łaska. Oczywiście są zwyczajne, są nadzwyczajne charyzmaty. Zawsze jeżeli są udzielane człowiekowi, to na pewno dla, nie tylko dla niego samego, tylko dla świętości, dla wzrostu świętości Kościoła, dla dobra innych ludzi. I Miriam, mała Arabka, właśnie również takimi nadzwyczajnymi darami się cieszyła. Jednym z takich darów to są ekstazy, które bardzo często przychodziły w różnych miejscach, w czasie modlitwy, w czasie pracy, także w ogrodzie, czy w celi zakonnej, oczywiście także i w kościele. Zdarzały się niemal codziennie w pewnym okresie. Czasem nawet i gdzieś w przygotowaniach do posiłku. Potem oczywiście wraca do, można powiedzieć, do życia, do normalnego funkcjonowania. Ale to oczywiście dla otoczenia na początku było kłopotliwe, a z czasem otoczenie musiało się przyzwyczaić właśnie do takich ekstaz. Czyli no, widać, że człowiek jest jakby w innym świecie. Z ekstazami często także były związane, zdarzały się też lewitacje, czyli unoszenie się. Nie jest jedyną świętą, która miała taki dar, ale właśnie unosiła się w powietrzu. Zauważono to po raz pierwszy właśnie w 1873 roku. I podobnym także darem związanym z obecnością ciała w przestrzeni jest bilokacja. To znaczy niemożliwe do wytłumaczenia bycie w dwóch miejscach naraz, w dwóch miejscach odległych od siebie. Także ktoś może przebiec i przejść do innego pokoju, tylko świadectwo ludzi, że właśnie na Cyprze w 1876 roku Miriam ukazała się siostrze, która była bardzo chora, siostrze zakonnej, i tam właśnie do celi klasztornej weszła. Miriam unosiła się nad podłogą i całe światło również zalało celę. Były także i oczywiście dary związane bardziej z duchem, nie tyle z samym ciałem. Znaczy następnym takim, można powiedzieć, pośrednim są stygmaty. Znamy także na przykład świętego Franciszka czy świętego ojca Pio, i również Miriam miała ranę, które, na wzór ran, które wycierpiał nasz Zbawiciel. U niektórych świętych i także u niej dar przebicia serca, wewnętrznej rany na sercu, które oznaczają także ból, słodycz, cierpienie, radość, upodobnienie całkowicie swojego serca do przebitego serca Pana Jezusa. U świętej Teresy Zawili mamy taką wizję, kiedy anioł właśnie przebija włócznią jej serce, i tak również było u świętej Miriam. Nazywamy ten dar transwerbacją. Objawienia oczywiście, kiedy ona otrzymuje od Pana Boga, objawiają się aniołowie, także święci, m.in. święty Józef, święta Teresa, święty Jan od Krzyża, również i prorok Eliasz, święty Jan Wianney i oczywiście Matka Najświętsza. Mamy proroctwa również. To o proroctwach dużo również można by mówić, o darze proroctwa, także i dzisiaj współcześnie, jak go rozumieć, odczytywać, jak można nim posługiwać we wspólnotach naszych, kościelnych, wspólnotach katolickich. Ale ta miała takie konkretne także poznanie o losach właśnie wspólnot karmelitańskich w Ziemi Świętej, o czym i w Indiach, o czym już właśnie Marysia wspomniała. Potrafiła także wejść w sumienie, czy w serce, duszę także innych ludzi. Dziewczynki przygotowywały się do spowiedzi i pozapominały swoje grzechy, a ona potrafiła im je przypomnieć. Czy też biskupowi francuskiemu, o którym był wspominany, biskupowi Bayon, nazwisku La Croix, przypomina o sprawach znanych tylko Panu Bogu i jemu również. I także opanowanie anielskie. To jest rzadko raczej gdzieś spotykane, może nie słyszeliśmy o takim charyzmacie, o takim darze Pana Boga, kiedy aniołowie człowiek odczuwa, przeżywa taką nieodpartą władzę dobrego anioła, podróżnienie do anioła złego, prawda, do opętania nad swoimi zmysłami, nad ciałem człowieka, i kieruje go ku dobremu. I także, o czym już było wspominane, o czym mówił także Wojciech, także dar języka, ale nie tyle modlitwy językami, chociaż z tego, co wiemy, to ona znała różne języki, tylko że raczej nie posługiwała się nimi w ten zwyczajny sposób, ale bywały takie chwile, to można było łatwo odróżnić, ponieważ ona język francuski tam dość kaleczyła, to miała także i dar pięknego przemawiania czy tworzenia poezji właśnie w tym języku.
Dziękuję bardzo ojcu Mariuszowi, bo wyjaśnił nam charyzmaty, które były darem dla siostry Mariam i towarzyszyły jej właściwie przez całe życie, od tego małej dziewczynki, kiedy miała niespełne 3 lata, aż do końca jej życia, kiedy zmarła, mając 33 lata. Były to niezwykłe charyzmaty, niezwykłe dary, bardzo piękne i też poruszające nas. Jeszcze chciałabym się zapytać właśnie Wojtka, bo wspomniał na temat biskupa. Wojtku, proszę.
No mówiłem, że biskup Maria Efrem, który tak trochę spostponował małą Arabkę podczas pobytu w Indiach, wkrótce zmarł i według wizji, jaką Arabka otrzymała, trafił do czyśćca i otrzymała ona taką zapowiedź, że jego dusza zakończy karę oczyszczenia w momencie sprawowania pierwszej mszy świętej w przyszłym Karmelu w Betlejem. Więc już Maria powiedziała nam, że Karmel ten został wybudowany i msza święta z pewnością została odprawiona. I to był moment, kiedy biskup został uwolniony.
I bardzo dobrze, ale z tego wynika taka nauka, że nie osądzajmy drugiego człowieka.
Oczywiście.
Wśród nas, oprócz redaktorów, jest zaproszony na dzisiejsze spotkanie gość Zdzisław, który chce powiedzieć nam świadectwo. Zapraszam.
Jestem animatorem grupy modlitwy świętego ojca Pio i wspólnoty Dzieci Maryi. O zakonie karmelitańskim dowiedziałem się w roku 2014. 2016 podczas czuwania nocnego przez zesłanie Ducha Świętego w katedrze na ołtarzu były wystawione relikwie małej Arabki naszej kochanej Miriam. I podczas adoracji przyszła taka myśl do mojego serca: weź mnie do domu. Weź mnie, a wszystko ci się wyjaśni. I to trwało tak dobrą godzinę. Do serca myśl przyszła i one nie mogą się skupić na adoracji, tylko cały czas ta myśl, te słowa naszej kochanej małej Arabki. I po godzinie powiedziałem tak, mówię: Miriam, kochana, ja sobie postaram się wziąć ciebie do domu, ale pozwól mi teraz jeszcze z Jezusem trochę porozmawiać, bo jakoś tak byłem cały czas z nią. I od tamtej chwili no, te myśli ode mnie odeszły, ale postarałem się o to, żeby wypełnić tą prośbę. Poprosiłem ojca, który te relikwie przyniósł, żeby to były relikwie pierwszego stopnia, które osobiście ojciec Krzysztof Piskorz przywiózł z Betlejem. I zapisałem się w kolejkę. Miałem otrzymać je po miesiącu, ale się okazało, że wykreślili mnie z tej kolejki i ojciec Krzysztof do mnie zadzwonił i mówi: to słuchaj, jeżeli tamtych nie otrzymałeś, pewnie się modliłeś, przygotowałeś już do odebrania tych relikwii, to odbierz inne, jakie sobie życzysz. Ja mówię: no nie, no to ojciec powie, jakie mogę otrzymać. I wtedy otrzymaliśmy relikwie rodziców małej Tereski, od Dzieciątka Jezus. Te relikwie bardzo duchowo przeżyliśmy z żoną, modliliśmy się przez cały tydzień, po tygodniu oddaliśmy. I relikwie małej Arabki otrzymaliśmy dopiero po około półtora roku. Ale wtedy już nie otrzymałem je na tydzień czasu jak wszyscy, tylko ojciec mówi: no dzieciu, to możesz je wziąć na dłuższy okres. Co najmniej miesiąca, bo po miesiącu ojciec przyjeżdżał do Wrocławia. Pierwszy raz po miesiącu pojechałem oddać te relikwie, bo się okazało, że nie mam komu dać, bo ojciec nie przyjechał na mszę świętą i wróciłem z powrotem. Nie wiedziałem, że to jeszcze nie ten czas, żeby Miriam odwieźć z mojego domu. Podczas gdy miałem te relikwie też, no, gdy chodziłem na mszę świętą, byłem zapraszany gdzieś na spotkania, brałem je ze sobą i wszędzie wielka radość była, że mogła z nami być mała Arabka. Wszyscy się bardzo cieszyli i wielkie poruszenia serc były. Natomiast będąc tym animatorem grupy modlitwy, powstała trudność w naszej grupie modlitwy i wielka walka duchowa właśnie w tym tygodniu, kiedy wróciłem z powrotem. I podczas tej walki duchowej właśnie mała Arabka była pomocna, bo to był czas przed rekolekcjami, które były pierwsze nasze rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Miał przyjechać ojciec przełożony mój, Roman, który miał przywieźć relikwie świętego ojca Pio. A tutaj powstała no, taka trudność w wspólnocie, w grupie modlitwy, gdzie o mało co grupa się nie rozpadła. I w tym czasie wielka pomoc, jej opatrzność i taka odczuwałem tą duchową pomoc i te wszystko, te wielkie trudności, które były dosyć takie duchowe i pierwszy raz w życiu tak wielkie, przeżywałem razem z nią. Ona pomogła mi wyjść z tego całkowicie łagodnie, bez żadnego uszczerbku dla wspólnoty, dla grupy modlitwy, dla parafii. I do dzisiaj jestem mi za to wdzięczny. Też wtedy takie zobowiązanie podjąłem, że postaram się, aby sprowadzić dla naszej parafii relikwie małej Arabki, ale ten czas pandemiczny no, trochę ograniczył te sprawy i teraz jest pewna trudność. Ale bez przerwy modlę się za jej stawiennictwem i i czekam na ten moment, kiedy te relikwie jednak zaistnieją, przyjdą do naszej wspólnoty, do naszej parafii. Wspólnoty oczywiście Dzieci Maryi też byśmy pragnęli, żeby ona była u nas. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo za to świadectwo. Zrozumiałam, że siostra Miriam, święta osoba, pomogła rozwiązać Twoje problemy. Wiedziała, że one takie będą i chciała zagościć w Twoim domu. I dopiero odeszła wtedy, kiedy zostały te problemy wszystkie rozwiązane i nastał znowu pokój w Twoim sercu, we wspólnocie. Dziękuję, dziękuję bardzo.
Podczas modlitwy mała Arabka spostrzega światło tryskające z kielicha. Ze światła dochodzi ją głos. Jeśli chcesz mnie odnaleźć, poznać i naśladować, wzywaj światła Ducha Świętego, który oświecił apostołów i oświeca wszystkich, którzy go wzywają. Zaprawdę, powiadam Ci, ktokolwiek wzywać będzie Ducha Świętego, odnajdzie mnie. Sumienie jego stanie się delikatne, niby kwiat polny. Gorąco pragnę, by kapłani sprawowali jedną mszę świętą w miesiącu ku czci Ducha Świętego. Duch Święty sam uczci kapłanów i wiernych uczestniczących w tejże mszy. On obdarzy ich światłem i pokojem, da im moc wzmacniania ułomnych i rozbudzania nieczułych.
Natchnij mnie.
Słowa tej pieśni to modlitwa siostry Mirjan od Jezusa Ukrzyżowanego. Wysłuchaliśmy dosyć dużo słów na temat świętej Mirjam, małej Arabki, jak to anioł nazwał ją i ona sama siebie nazywała małą nic. Zastanawiam się, dlaczego Bóg wzbudził wśród nas tak wielką duszę i to właśnie w tym czasie, to jest XIX wiek. Najpierw może odpowiem na to pytanie sama, a później zapytam Was. Być może macie jakieś refleksje na ten temat. 6 grudnia 1915 roku kardynał Sévigné z Lyonu pisze w ten sposób, że wszystko wskazuje na to, że życie Mirjam Boardi jest znakiem, z którego wypływa posłanie. Polega ono na tym, że arabska mistyczka potrafiła odważyć się w swoim życiu i żyć cnotami Pisma Świętego. Umiała uchwycić i odzwierciedlić odczucie Boga, znaczenie grzechu, sens nawrócenia, źródło nadziei i zbawienia. Umiała przede wszystkim usłyszeć głos Jezusa z Nazaretu. Też w jej życiu zauważamy pewne charakterystyczne cnoty, które zapisane są zresztą w Piśmie Świętym, które wypowiada sam Pan Jezus. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ona właśnie taka była. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Ona wszystkie te cnoty jakby urzeczywistniała w swoim życiu. Biograf siostry Marii, ojciec Buzy, w swojej pracy na temat myśli błogosławionej karmelitanki tak pisze. Jako wyznawca i rodak boskiego mistrza mówi tym samym językiem i akcentem. Można by tu zawołać, i cytujemy słowa z Ewangelii świętego Mateusza. Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Tak bardzo była ona w swoim życiu podobna do Odkupiciela. Biskup pisze w ten sposób. Wierzę, że to była święta, bowiem dostrzegam w niej trzy znaki świętości. Pokorę, posłuszeństwo i miłość. Na początku powiedziałam takie zdanie, że była siostra Mirjam była posłuszna aż do śmierci. I jest taki fragment z jej życia, który czytamy, że kiedy już ułożono, siostry ułożyły ją do trumny i chciały złożyć jej ręce, złożyć razem, tak jak czynimy to, kiedy mówimy amen. I nie mogły tego zrobić, ponieważ ona ciągle rozkładała ręce wzdłuż ciała. Dopiero kiedy siostra powiedziała, bądź posłuszna. I w tym momencie, kiedy zostały złożone jej ręce, tak zostały już do końca. Także rzeczywiście była posłuszna aż do śmierci. Mała Mirjam z całą jasnością objawia też istnienie rzeczywistości jakby nadprzyrodzonej. W przeciwieństwie do laicyzacji życia, która w ten czas, XIX wiek, szerzyła się szczególnie we Francji, w epoce sceptycyzmu czy też negacji rzeczywistości nadprzyrodzonej. Mirjam żyje w czasach, kiedy Ernesta Renana, który jest francuskim pisarzem, filozofem i który między innymi pisze, że to nie jest jedyne z samego rozumowania, ale z całego ciała nauk współczesnych wypływa ten kolosalny wniosek. Nadprzyrodzoność nie istnieje. Natomiast inny francuski filozof, Émile Littre, wypowiada się w ten sposób. Niepoznawalne to element nigdy nie pojawiający się w naszych okolicznościach. Inny znów filozof, francuski polityk, Gilles Simon, wypowiada się w ten sposób. Nauka opiera się na niezmienności praw natury. Bóg tu nie ma żadnego wpływu. Jeśli Bóg istnieje, to jedynie jako satelita krążący wokół kosmosu. Są to słowa, które są dla nas w dzisiejszym społeczeństwie, szczególnie dla katolików, po prostu niezrozumiałe. I właśnie, mała Miriam, mała prosta dziewczyna ze wzgórz galilejskich prowadzona jest przeciwną mocą do Francji, do Marsylii, do klasztoru w Pirenejach, gdzie pojawia się jako jaśniejący odkrywca zupełnie innego świata. Dane jej jest oglądać właśnie wizję nieba, czyśćca czy też piekła. Jest zaprzeczeniem tego, co mówili współcześni filozofowie czy też naukowcy. Kiedy się słyszało wtedy właśnie krzyk tych czasów, Bóg umarł, pada odpowiedź prostej dziewczyny. Bóg żyje. Bóg jest miłością. To chyba było to posłanie świętej Mariam. Nie wiem, czy wy coś na ten temat macie jakieś jeszcze refleksje, jakie było jej posłanie, jakie jest jej posłanie nawet nie tylko w tamtych czasach, ale i dzisiaj. Co możemy przyjąć od niej?
No właśnie, jak wspomniałaś, Basiu, że działo się to wszystko w czasie wielkiego sceptycyzmu, gnostycyzmu, zwłaszcza we Francji, po tym wielkim manifestie filozoficznym, gdzie zanegowano właśnie całą rzeczywistość duchową i kładziono tylko nacisk na to, co empiryczne, co poznawalne, dotykalne, mierzalne jest. I właśnie mała arabka jest właśnie tą osobą, która przywołuje tą rzeczywistość duchową. I to, co ona między innymi ona powiedziała. Zwróćcie się do ognistej gołębicy, do Ducha Świętego, który wszystkiemu daje natchnienie. I sama się podpisuje i tak jak przyjęła imię Maria od Jezusa ukrzyżowanego. Czyli ona chce przekazać, że ta rzeczywistość duchowa istnieje. Ja osobiście z tej audycji i w ogóle z jej postawy mnie przeniknęło to jej właśnie niesamowite nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego, że ja sam osobiście od 20 lat jestem związany z ruchem odnowy w Duchu Świętym i ten ruch ukształtował w znacznym stopniu moją duchowość. Mała arabka, około 30 lat przed papieżem Leonem XIII, mówię dlatego o tym, pisze do papieża list, w którym go prosi o wznowienie nabożeństwa do Ducha Świętego. Robi to później włoska zakonnica około 900 roku, błogosławiona Helena Guera, też pisze listy do papieża i ci obaj papieże przychylają się do tych próśb. Pierwszy papież odpowiada w ten sposób, że ustanawia nabożeństwo do Ducha Świętego, przed zesłaniem Ducha Świętego, ustanawia nowennę. Kolejny papież, Leon XIII, też wprowadza wiele modlitw i nabożeństw do Ducha Świętego. Objawia to się później w XX wieku tak zwanym wylaniem Ducha Świętego, zwłaszcza w kościołach najpierw protestanckich, później w kościołach katolickich i we wszystkich kościołach na całym świecie. Jest to ruch, który nie ma swojego założyciela, czyli w wielu miejscach, w tym samym czasie, pod natchnieniem Ducha Świętego zawiązują się wspólnoty, które szczególne mają nabożeństwo do Ducha Świętego.
I bardzo wiele tych wspólnot powstało.
Tych wspólnot powstało wiele i te wspólnoty są bardzo prężne do dnia dzisiejszego. Czyli dla mnie jest takim przesłaniem małej Arabki, błogosławionej Marii od Jezusa ukrzyżowanego, fakt, żeby modlić się do Ducha Świętego. żeby go przywoływać, żeby ta trzecia osoba boska była żywa i świadoma w naszych sercach i umysłach.
I to jest bardzo ważne. Wojtku, ty coś masz?
Ja myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że o czym już zresztą Basiu mówiłaś, ja mogę to tylko powtórzyć, żeby to jakoś dobitniej zabrzmiało, że trzeba zwrócić uwagę na to, że znak osoby i życia małej Arabki jest znakiem nadprzyrodzoności wobec świata, który Boga odrzucił. I to odrzucenie miało miejsce już za czasów, za jej czasów, a nawet przed, prawda, od czasów rewolucji francuskiej i od czasów oświecenia, ale ono postępuje cały czas i widzimy, że dzisiaj jest jeszcze większe, więc tym bardziej jest to bardzo aktualny znak, bardzo silny znak właśnie, na który trzeba zwrócić uwagę, ten znak trzeba odebrać, bo Pan Bóg daje znaki nie po to, żebyśmy wybierali sobie, które nam pasują, albo w zależności od nastroju, albo od tego, czy mamy czas, tylko naprawdę jest dany znak. Była taka Arabka, taka święta, która prowadziła nieprawdopodobnie nadprzyrodzone życie i na jej przykładzie Pan Bóg pokazał nam, że nadprzyrodzoność istnieje, że On istnieje, że istnieje to wszystko, czego naucza Święty Kościół, Matka Boża, aniołowie, święci, że istnieje również czyściec i piekło, że istnieją duchy złe i że jest ich całe mnóstwo. Można to odrzucić, bo zawsze można było odrzucić nawet osobę Pana Jezusa Chrystusa, odrzucono 2000 lat temu, ale właśnie znak został nam dany. I ten znak jako chrześcijanie powinniśmy odebrać i przechowywać w tym glinianym naczyniu, jakim każdym z nas jest. I tym się inspirować, odwoływać się do tego znaku w czasie, kiedy nasza wiara słabnie, bo wiara jest atakowana nieustannie przez przeciwnika. W związku z czym natychmiast trzeba sięgać właśnie do takich silnych znaków, żeby wiarę na nowo pobudzać do wzrostu. I ja wszystkich zachęcam i również sam mam zamiar głębiej poznać osobę i życie małej Arabki, bo wydaje mi się, że my tutaj dość pobieżnie omówiliśmy, a warto się zapoznać ze szczegółami, bo tym bardziej będą one wymowne.
Tak. To jest prawda. Dzisiejszy ten znak siostry Miriam jest bardzo nam potrzebny. To w takim razie zadam drugie pytanie. Co byśmy chcieli od niej przyjąć? Co najbardziej nas jakby poruszyło w życiu świętej siostry Mariam?
Ja chciałabym być tak wierna Bogu, jak ona, nawet w takich najtrudniejszych doświadczeniach, które ona przechodziła, nawet w tym opętaniu. Spotkałam się zresztą z taką opinią, że Pan Bóg dopuszcza takie rzeczy, dlatego że przygotowuje daną osobę do jakiegoś dzieła. Cały czas trwała przy Bogu, trwała w postawie wierności i chciałabym, żeby w moim życiu też tak było.
Ja zauważyłam podobieństwo w jej życiu do życia Pana Jezusa, bo ona była cicha i pokornego serca. Na każdym kroku widziała ślady Jezusa, dostrzegała je w każdym człowieku, ale też dostrzegała je w przyrodzie. I była tak bardzo zafascynowana stworzeniem świata, tym, co Bóg zrobił dla nas. I ta ogromna pokora, że ona nie chciała jakby być na pierwszym miejscu, że ona zawsze była taka wycofana i każdy inny był ważniejszy, a dopiero potem ona. To tak mnie to bardzo dotknęło. To taka postawa na dzisiejsze czasy to nie bardzo pasująca. Natomiast pokazuje, jak taka postawa doprowadza do bogatego życia duchowego, ale i jakie owoce otrzymuje się po śmierci.
Dziękuję bardzo. Chciałbyś coś dodać, Krzysiu, jeszcze? A może ty, Krzysiu?
Tak, tak. Właśnie ten tytuł, który sobie nadaje Małe Nic. Jej postawa właśnie, postawa takiego zasłuchania się, postawa chodzenia w Duchu Świętym, czyli postawa, że cały czas są otwarte te wewnętrzne oczy, te otwarte uszy i serce, co do mnie mówi Duch Święty. I każdy z nas w życiu pewnie doświadcza czegoś podobnego, w zależności od stanu naszej duszy, od stanu naszej łaski. Bo jeśli nie chodzę w Duchu Świętym i nie staram się słuchać Jego głosu, przyjdzie inny duch. Nie ma ziemi niczyjej. I wtedy czyich podszeptów będę słuchał, czyich natchnień. Dlatego to dla mnie jest taki wzór do postępowania. Właśnie ta pokora, to zasłuchanie się, poddanie swej woli Bożej.
Jest ona na pewno dana na te nasze dzisiejsze czasy, żeby pomóc nam w tej walce duchowej. Mnie bardzo pomogła i zachęcam do tego, żeby poznawać małą Arabkę, żeby bardziej wnikać w jej duchowość i prosić ją o pomoc, bo są czasy takie dosyć trudne, a no mnie jako tutaj osobiście to cały czas pomaga jako animatorowi. Jest ze mną zawsze w modlitwie i cieszę się, że mogę z nią być, że taka święta, Pan Bóg nam ją dał na tą drogę do zbawienia i do prowadzenia innych do drogi do zbawienia.
Czyli co, dzisiaj możemy powiedzieć, mała Arabko, pomóż mi, tak?
Tak, tak. Prosić ją, prosić, bądź z nami. Bądź z nami, żeby cały czas... Wiem, że wszyscy święci z nami orędują. Są z nami, bo wierzymy w to, ale no tutaj ona jest akurat dana na te dzisiejsze trudne czasy, gdzie ta walka duchowa dosyć mocna jest, dosyć trudna i była w tamtych czasach, kiedy ona żyła, a też ona jest wielką oblubienicą Matki Przenajświętszej Maryi, także to jest tak blisko naszej mamusi kochanej.
Dziękuję bardzo. Jeszcze. Tak, Wojtku?
Jeszcze jeśli mógłbym coś o tych aspektach nadprzyrodzoności, bo tak to mnie zainspirowaliście trochę mówiąc. Nie chciałbym przeakcentować tego okresu opętania w życiu małej Arabki, natomiast wydaje mi się on o tyle ważny, że oprócz tego, co już powiedziałem, że on uwidacznia samoistnienie zła osobowego i sposobów jego działania, ale też unaocznia nam bezmiar łaski Bożej, w jakiej funkcjonujemy każdego dnia. Czego oczywiście nie widzimy na co dzień. Ludzie niewierzący mówią, no to jest stan naturalny człowieka i przyrody. Tak to wygląda. Ale właśnie poprzez to wydarzenie opętania w życiu Arabki widzę, że jeśli Pan Bóg dopuści działanie zła w życiu jednego człowieka, czy grupy osób, czy całych społeczeństw, czy całego świata, to właśnie natychmiast nasze życie zamienia się w takie piekło, jakie ona przeżywała przez 40 dni. Więc jak siedzimy tutaj w czasie audycji przy stole, nic się nie wydarza wielkiego, płonie świeca, siedzimy, uśmiechamy się, nikt się nie tarza po ziemi, nikogo nie rzuca o ścianę, no to jest to właśnie łaska Boża. A gdyby Pan Jezus teraz chciał z jakiegoś powodu, którego nie będziemy teraz tu rozważać, ale gdyby dopuścił atak złego ducha na kogokolwiek z nas, to zobaczylibyśmy, jak może się w piekło w jednej chwili zamienić życie ludzkie. I teraz, żeby nie przeakcentować tego zła w życiu Arabki, no to chcę powiedzieć o tym, że mnóstwo właśnie i zdecydowanie więcej było dobra. I na to też trzeba zwrócić uwagę, że Pan Bóg pokazał istnienie i działanie piekła, ale tym bardziej pokazał istnienie i działanie nieba i wszelkich dobrych mocy duchowych poprzez właśnie jej piękne życie, jej piękne natchnienia i przeżycia, spotkania, obcowanie ze świętymi właśnie, z samym Panem Jezusem, z Matką Bożą. Naprawdę piękne życie, przecież życie w Bogu jest życiem pięknym. Właśnie na to chcę zwrócić uwagę, bo my tutaj w tym świecie tak zwanym, szeroko pojętym, szukamy sposobów na dobre życie, na przeżycie życia godnego, szczęśliwego, zrealizowanego. I jakoś tak się składa, czego z uporem nie chcemy zauważyć, że jeśli szukamy tego poza Panem Bogiem i poza komunią z Nim, to nic nie wychodzi, wychodzi właśnie piekło. i co zresztą widzimy wokół siebie, że jest ciężko. A ci, którzy wchodzą na drogę Bożą, doświadczają działania łaski Bożej i doświadczają no przynajmniej tych przebłysków nieba już tutaj na ziemi. Jest to takie piękno, dla którego warto żyć i to nam pokazał Pan Bóg przez osobę małej Miriam.
Mnie urzeka ten obraz małej Arabki lewitującej po gałązkach na szczyt drzewa i wychwalającej Boga, śpiewającej na Jego cześć. I myślę, że to też jest taka zachęta do takiej postawy uwielbienia i dostrzegania Bożego działania w życiu.
Bardzo dziękuję. Mnie też urzekła postać małej Miriam i mam swoich ukochanych świętych, do których często się zwracam i przywołuję w modlitwie. I mała Miriam zagościła w moim sercu i jest też już moją taką ulubioną świętą. Ale przez pewien czas, kiedy rozmawiamy o świętych, to mówimy o ich życiu, ale mówimy o ich życiu w Bogu, też o tym, co wspomniał Wojtek, że doświadczani są też przez złe jakby moce, dopuszczone przez Pana Boga, ale ci wszyscy ludzie, święci, oni cierpią. Ja chciałam zadać już ostatnie pytanie w tej audycji, które nasunęło mi się. Czy miłość równa się cierpienie? W życiu tych świętych można byłoby dać znak równości? Czy w życiu naszym, współczesnym, teraz, tu obecnym, czy również miłość równa się cierpienie? Czy tak zawsze musi być?
A to tego to my nie wiemy. To jest zbyt trudne pytanie dla redaktorów radia.
Kochasz to pewnie.
Ale patrząc na krzyż Chrystusowy, można śmiało postawić znak równości między miłością a cierpieniem. Patrzeć na krzyż.
No, doświadczenie ludzkości nam to podpowiada. Skoro święci cierpieli, no to jakiś związek miłości z cierpieniem jest i kto wie, może nawet jest właśnie znak równości. Natomiast no, warto zwrócić uwagę na to, bo jeśli będą nas słuchały osoby niewierzące lub wahające się, no to oczywiście takie osoby zawsze mają skłonność pomyśleć, no tak, tak pięknie mówili, ale na koniec powiedzieli słowo prawdy, będzie cierpienie, więc ja w to nie wchodzę, ja cierpieć nie chcę. Właśnie na przykładzie małej Arabki widzimy, że spotkało ją wiele cierpienia, a ona je przyjmowała i to z radością i ono nie rujnowało jej życia. Ona była szczęśliwa w tym cierpieniu. Oczywiście dla kogoś, kto jest niewierzący, jest to tak paradoksalne, że nie do przyjęcia. Ale tak po prostu jest, więc jeżeli ktoś, słuchacze drodzy, wahający się, jeśli chcecie być szczęśliwi, to przyjmijcie to, co przychodzi z ręki Bożej. I będziecie jak mała Arabka szczęśliwi we wszystkim, co przyjdzie. I w radości, i w smutku, i w cierpieniu. A jeśli się woli Bożej nie przyjmie, no to niestety, gdzieś tu takie ładne zdanie widziałem w tekście, nie potrafię teraz go odnaleźć, ale to zdanie mówi, że i tak będziecie cierpieć, a jeszcze bez żadnej zasługi u Pana Boga, więc to będzie po prostu zmarnowany wysiłek i przykrość życiowa. Tak. I przegrane życie w ostateczności.
Tak, ja też bym dodała do tego, że życie jest takie, że to cierpienie jest, czy je akceptujemy, czy nie. Natomiast jeśli nie akceptujemy cierpienia, to przysparzamy sobie jeszcze więcej cierpienia, szarpiąc się z tym. Kiedyś ktoś przytoczył obraz. Ktoś, kto dźwiga krzyż, który mamy z samej natury, naszej kondycji, natury ludzkiej. Jeśli się z nim szarpiemy, usiłujemy go zrzucić, to jeszcze bardziej się ranimy, a i tak tego nie możemy zrobić. Dlatego należy go przyjąć i w miarę wygodnie się ułożyć pod tym krzyżem i go nieść.
Myślę, że też w życiu takim naszym codziennym, w małżeństwie, prawda? Miłość też pociąga za sobą pewne cierpienie, ponieważ akceptujemy drugiego człowieka, poświęcamy jemu czas, poświęcamy wiele spraw, które może my byśmy chcieli zrobić, ale ze względu właśnie na miłość dla drugiego człowieka, poświęcamy się dla niego, opiekujemy się nim, więc myślę, że możemy postawić ten znak równości.
O, miłość, małżeństwo równa się cierpienie. Ryzykowny przykład, ale lepszym przykładem byłoby załóżmy miłość matki do dziecka. I poświęcenie, pełne cierpienia. Nieprzespanej nocy, trosk, chore dziecko.
Ale zobacz, to jest słodkie cierpienie.
No, tak. Znaczy, ja nie stawiałabym znaku równości między miłością a cierpieniem. Cierpienie jest, można powiedzieć, wyrazem miłości.
Ale to jest trudne zagadnienie filozoficzne, teologiczne. Nie nam to rozstrzygać. No, raczej potraktujmy to jako nasze luźne refleksje na temat związków między cierpieniem a miłością.
Jest to mała arabka, jest na pewno nam dana po to, żeby nam pomagała w cierpieniu. Bo ona to pięknie znosiła, umiała to znosić. Jeżeli będziemy ją prosili, to ona nam pomoże. I da tą pomoże nam. Święci są dani też po to, żeby w tej drodze naszego cierpienia pomagali nam, jeżeli będziemy ich prosić. Wierzymy w świętych obcowanie, oni z nami są, ale nic nie zrobią wbrew naszej woli. To musi być nasza wola i prośba i błagania, żeby oni nam pomogli. I wtedy ta pomoc przyjdzie.
Jeszcze odnośnie cierpienia przypomniałam sobie takie zdanie małej arabki, która wypowiedziała, że nie należy prosić o cierpienia, ale jeśli już przychodzą, to należy je przyjąć.
Ale nie była tutaj konsekwentna, bo w innym miejscu czytałem, że również domagała się cierpienia, więc ona też falowała to u niej w życiu, ponieważ człowiek życia nie zna, człowiek życie poznaje w trakcie jego trwania, w czasie przebiegu, więc raz pragnie cierpienia, za drugim razem, kiedy przekonał się, że jest cierpienie naprawdę trudne i może zaboleć, to już nie chce, tylko mówi, dobrze, to przyjmę, jak przyjdzie, to przyjmę. Różnie z tym bywa. Najważniejsze jest chyba, żeby w Duchu Świętym, czyli w łasce Bożej, przyjmować wszystko z ręki Bożej, to co przychodzi. Bo z ręki Bożej przychodzi rzecz tylko dobra.
Hania tutaj powiedziała o pokorze. I wydaje mi się, żeby przyjąć cierpienie, czy przyjąć tę wielką miłość, to trzeba być pokornym. Pokornym w sercu. I tutaj mała arabka w ten sposób pisze. Pokora to królestwo serca Bożego. W piekle znaleźć można wielkie cnoty z wyjątkiem pokory. Natomiast w niebie znaleźć można wszelkie cnoty z wyjątkiem pychy. Oznacza to, że Bóg wszystko wybacza duszy pokornej, ale za nic ma największą cnotę pozbawioną pokory. Patrz na to ogromne morze, lecz bierz z niego tyle wody, ile potrzebujesz. Choć morze jest niewyczerpane, używaj jego wody według miary swej potrzeby. To jest dla ciebie przykład ubóstwa, które masz ćwiczyć w życiu. I zakończymy może tę audycję, chyba że jeszcze ktoś chce dopowiedzieć. Wojtku, chyba ty coś chciałeś powiedzieć, ja ci przerwałam niechcący.
Ja chyba chciałem przypomnieć to swoje pytanie, dlaczego poznajemy żywoty świętych. Dlaczego się tym zajmujemy w naszych audycjach? Ponawiam, tym razem na sam koniec, ale no myślę, że audycja dostarczyła nam trochę materiału do pogłębienia odpowiedzi na to pytanie. Po co nam święci i dlaczego się nimi zajmujemy? Przecież można się zająć tyloma innymi, równie ważnymi i ciekawymi sprawami. A my akurat o świętych, z miesiąca na miesiąc. Dlaczego? Dlaczego?
Myślę, że na to pytanie każdy może odpowiedzieć sam, w swoim sercu, a tak jak już zostało wspomniane, siostra Mariam dała nam wiele do myślenia. Dlaczego? Wobec tego na koniec naturalnie zaśpiewamy jeszcze kolędę. W Polsce jest tradycja, że do 2 lutego obchodzimy święta Bożego Narodzenia i tutaj w naszym małym studiu w dalszym ciągu jest choinka zielona, żywa i świeci się światełkami, bombkami i ozdobami. I to nas jeszcze raduje bardzo. Żegnamy się z Państwem, pozdrawiamy Państwa i na zakończenie śpiewamy kolędę.
Przybierzeli do Betlejem pasterza, grają skocznie dzieciom teczu na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
Kończymy naszą audycję, więc prośmy teraz Pana Boga o błogosławieństwo. Dla nas, dla wszystkich słuchaczy, dla naszych rodzin, dla wszystkich tworzących również internetowe Radio Droga. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Amen.
Idźmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Ale jeszcze może ojciec pozdrowi kogoś na zakończenie, bo przecież to jest nasz zwyczaj audycji.
To bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich studentów z Duszpasterstwa Akademickiego Redemptor we Wrocławiu.
Pozdrawiam wszystkich, Krzysiek.
Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, którzy będą słuchali tej audycji i którzy jeszcze w przyszłości będą odsłuchiwać.
Z całego serca pozdrawiam Hania.
Pozdrawiam wszystkich, Wojtek.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
I ja także pozdrawiam wszystkich słuchaczy.